Drodzy bracia, chcemy mówić na temat Słowo Boże w życiu męża Bożego, inaczej człowieka Bożego. Rozważmy takie pytania. Dlaczego Bóg dał nam swoje Słowo? Jakiemu celowi ma służyć słuchanie i czytanie Biblii? Jaką rolę ma ona spełniać w życiu człowieka Bożego? Istnieje kilka takich zasadniczych powodów. Pierwszy to fakt, że Bóg daje poznać siebie i swoją wolę właśnie przez objawienie, przez natchnione Słowo Boże. Zajrzyjmy do Księgi Izajasza, 46 rozdział, od 9 do 11 wersetu. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Przywołuję ze wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł. Jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię. Bóg od początku zwiastował wiele wydarzeń właśnie przez proroków, przez swoich wysłanników i przez swoje słowo objawiał, co się wydarzy. Najdoskonalszym przykładem jest mnóstwo proroctw, które wypełniły się w życiu, służbie, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Więc widzimy, że Bóg objawiał swoje zamysły, ale też mówi, kim jest. Właśnie przez swoje słowo. Możemy trochę o Bogu dowiedzieć się z dzieła stworzenia, o Jego charakterze, o Jego osobowości, o Jego sposobach działania. Przede wszystkim dowiadujemy się ze Słowa Bożego. I 45 rozdział, werset 19 wyjawia, że to objawienie nie jest jakieś zakryte, bo niektórzy ludzie szukają, mówią, że no, ta Biblia, która do nas dotarła, to nie jest taka wiarygodna, gdzieś jakieś zaginione księgi, może Ewangelia Judasza, może tam jakieś inne, może tam jest gdzieś prawda, czy apokryfy Starego Testamentu, na przykład jakaś księga jubileuszy, czy jakieś inne, może tam jest ta prawda. Nie trzeba gdzieś daleko szukać. Nie musimy być poszukiwaczami zaginionej arki. W Izajasza 45, rozdział, werset 19, Bóg zapewnia. Nie mówiłem w ukryciu, ani w jakimś ciemnym zakątku ziemi. Nie powiedziałem do potomstwa Jakuba, szukajcie mnie daremnie. Ja jestem Pan, który mówi prawdę, zwiastuję to, co słuszne. Szukanie objawienia u spirytystów lub w innych wątpliwych źródłach jest niemądre i szkodliwe. O tym mówi też prorok Izajasz w 8 rozdziale, w wersetach 19 i 20. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Niektórzy ludzie szukają źródeł objawienia prawdy czy jakichś nieznanych faktów w okultyzmie, przez wróżki, przez spirytystów, wywoływaczy duchów, przez karty tarota i no, najróżniejsze źródła. I to nie jest dobre źródło. To jest właśnie nieczyste źródło. Udawanie się tam jest fundamentalną niewiernością, bo jedynie Bóg wie wszystko, jest wszechwiedzący i szukanie tam to tak jakby słuchać stworzenia, które w dodatku jest złowrogo nastawione do Boga i do człowieka, to znaczy diabeł i jego demony. I tu jest powiedziane, że jeżeli nie zwrócą się do prawa Bożego i do objawienia Bożego, to nie zabłyśnie dla nich światło jutrzenki. Poza objawieniem Bożym nie ma światła. Tu jest właśnie światło prawdy. Biblijna wiara Izraela, starożytnego Izraela i chrześcijaństwo biblijne opierają się na autentycznym Bożym objawieniu. Są to wiary objawione. To nie jest coś takiego, że ktoś sobie coś tam wymyślił. Nie. Bóg wkraczał w życie ludzi i objawiał im swoje prawdy. I drugi list Piotra, bardzo znany tekst, ale warto sobie przypomnieć, pierwszy rozdział, 20 i 21 werset, wyjaśnia, że to nie było inspiracją ze strony człowieka, żeby powstało Pismo Święte, że to Bóg prowadził konkretnych ludzi, wkraczał w ich życie, żeby im przekazywać prawdy Boże. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 20 i 21 werset. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. I tu musimy sobie powiedzieć, że taki Amos na przykład, prorok, on powiedział, ja nie jestem prorokiem, jestem hodowcą sykomor. Pan wziął mnie od trzody i powołał. Po prostu prawdziwi prorocy byli ludźmi, w których Bóg wkraczał w życie, w ich życie w taki sposób nawet, że byli zaskoczeni. Oni o to nie zabiegali. Po prostu Bóg sam ich powoływał i niekiedy nawet trudne było to powołanie. Na przykład Jeremiasz mówił, jestem jeszcze młody. A potem ciężko mu było, bo nie miał nawet założyć rodziny. Miał pozostać w stanie wolnym, bo zguba czekała ten naród. Nie było korzystne wtedy zakładać rodziny, w tym trudnym czasie, kiedy niewola babilońska była tuż za pasem, można powiedzieć, za rogiem. Czaiła się i zburzenie Jerozolimy i straszna klęska. Więc nie było łatwe powołanie. Jeremiasz nawet przeklął dzień swojego urodzenia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj ludzie kończą kursy dla proroków, dostają certyfikaty proroków w niektórych jakichś ugrupowaniach. To jest zupełnie coś innego niż tutaj czytamy. Tu mamy do czynienia z prawdziwym objawieniem. I w ramach tego objawienia Słowa Bożego szczególne, wyjątkowe miejsce mają natchnione Ewangelie. Ewangelie, w których przychodzi ktoś inny od tych wszystkich proroków, jacy byli wcześniej, bo przychodzi ktoś, kto jest odwiecznym Synem Bożym, kto zna Ojca z pierwszej ręki. Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, werset 18, czytamy: Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Ja mam akurat takie wydanie Biblii Warszawskiej, gdzie jest tu powiedziane jednorodzony Syn. W innych wydaniach jest jednorodzony Bóg. Są różnice co do tekstu greckiego, ale o co chodzi? To jest ktoś, kto jest w najbardziej zażyłej relacji z Ojcem. Jest niejako na Jego łonie. Tak to obrazowo przedstawiono. To nie znaczy, że Bóg Ojciec ma jakieś łono. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest w niezwykle zażyłych relacjach z Ojcem jako Jego jedyny Syn, który wywodzi się od Niego przez zrodzenie odwiecznie. To jest pewna tajemnica. Nie potrafimy tego zgłębić, ale On z pierwszej ręki przyniósł poznanie Ojca. Nie tylko poznanie w formie słownej, które przekazał, a te słowa były duchem i życiem, jak mówi Ewangelia Jana 6 rozdział, czyli to nie były zwykłe słowa. To była nauka duchowa, tętniąca życiem, to co Chrystus przekazywał, nie jakaś litera. Ale nie tylko, również w sobie ukazał nam charakter Boga. Bo w Ewangelii Jana 14 rozdział, werset 9 mówi, kto mnie widział, widział Ojca. I dalej mówi w wersecie 10, czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Więc widzimy, że najdoskonalsze objawienie prawdy Bożej, ucieleśnione Słowo Boże, to jest Jezus Chrystus, który przyszedł na ten świat i pokazał najlepiej nam, kim jest Bóg. Prorocy mówili tyle, ile Bóg im dał. Chrystus objaśnił, jaki jest Bóg, przynosząc poznanie z pierwszej ręki. I sam można powiedzieć, jest tym, który swoim charakterem, swoim zachowaniem, swoim życiem, a w końcu największą ofiarą, jaką złożył, ukazał nam miłość Ojca, ale też Jego świętość, Jego sprawiedliwość. I skoro już wiemy, że Bóg przez swoje słowo daje poznać siebie, swoją wolę i przede wszystkim daje poznać Zbawiciela i Zbawiciel właśnie najlepiej przybliżył nam Ojca, to Słowo Boże, musimy powiedzieć, w takim razie ma niezwykłą moc. I właśnie ono zapoczątkowuje życie duchowe w człowieku, co pozwala człowiekowi nawiązać więź z Bogiem. I tu właśnie chciałbym zwrócić uwagę na bardzo mądre słowa, które skierował Paweł do Tymoteusza w drugim liście do niego, 3 rozdziale, wersecie 15. Drugi list do Tymoteusza, 3:15. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zauważmy, dla apostoła Pawła Pisma Święte, i tu na myśli miał Stary Testament akurat, bo jeszcze wtedy Nowego nie było. Stary Testament, Pisma Hebrajskie, Stare Przymierze, kierowało uwagę na Mesjasza, który ma nadejść. I właśnie przez nawet lekturę Starego Testamentu można było dojść do wiary w Mesjasza. Między innymi dlaczego? Bo tam jest mnóstwo proroc o Mesjaszu, a już najbardziej dobitne to końcówka 52 rozdziału i 53 rozdział Izajasza. Bardzo wielu Żydów w dzisiejszych czasach nawróciło się i w dawnych czasach, czytając ten fragment, który jest zakazany w synagogach, w ogóle się go tam nie czyta. A jeżeli ktoś pyta rabinów, to mówią, że ten fragment, ten cierpiący, to nie dotyczy Mesjasza, dotyczy narodu izraelskiego, który tak bardzo cierpiał. Słowo Boże daje mądrość ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Teraz także i Nowy Testament tym bardziej daje taką mądrość. Zapoczątkowuje życie duchowe. I dzieje się cudowna rzecz, o której pierwszy list Piotra mówi, że następuje duchowe odrodzenie przez Słowo Boże. Zobaczmy, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 23 do 25 wersetu. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, od 23 do 25. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. Zobaczmy, odrodzeni z nasienia nieskazitelnego, które żyje i trwa przez Słowo Boże. I tu chciałbym zwrócić uwagę na jedno. Musimy zachowywać wielki szacunek dla Słowa Bożego i wysokie mniemanie o Słowie Bożym. Jeśli spotykamy ludzi, którzy mówią, a chyba nie przetrwało do naszych czasów, tak jak zostało spisane, chyba dzisiaj jest skażone, nie możemy mu zaufać, to możemy przytoczyć te wersety. Słowo Pana trwa na wieki. Możemy przytoczyć wypowiedź Pana Jezusa, który powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Znamy te słowa? To jest w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, a werset 35. Więc Słowo Boże rodzi duchowe życie w człowieku i dlatego tak ważne jest, drodzy, dzielenie się Słowem Bożym z innymi. Nie tak dawno nasza siostra była na takim spotkaniu biblijnym i kaznodzieja powiedział, że przeciętny członek zboru to powinien tylko świadectwo powiedzieć. W ogóle Biblią nie powinien się posługiwać w ewangelizacji. Była bardzo tym zmartwiona i zaskoczona, że takie rzeczy się głosi, ponieważ każdy traktat nawet na tym polega, że wydawcy traktatu wierzą, że nawet jeden, czy dwa, czy trzy wersety w tym traktacie mogą kogoś poruszyć, zadziałać, tak jak mówi Księga Jeremiasza, że Słowo Boże jest jak młot kruszący skałę, albo jak mówi list do Hebrajczyków, że jest żywe i wywiera moc. I dlaczego teraz mówić, że nie mamy posługiwać się Słowem Bożym? Ja się zgadzam, że świadectwo jest ważne, żeby złożyć świadectwo, o kim jesteśmy. Niekiedy nie mamy za dużo czasu. Nagle spotykamy kolegę ze szkolnej ławy czy z jakichś innych okoliczności i krótko możemy powiedzieć o sobie, że kim byliśmy kiedyś, kim jesteśmy teraz. Krótko świadectwo powiedzieć, bo świadectwo polega na tym, kim byłem kiedyś, kim jestem teraz. I jak to się stało i co przez to zyskałem, jakie dobrodziejstwa. Ale nie można wykluczać Słowa Bożego z tego procesu odrodzenia człowieka. Dlaczego? List do Rzymian, 10 rozdział, werset 17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Czyli Słowo Boże jest tu niezwykle ważne. I zaraz po liście do Rzymian jest pierwszy list do Koryntian i 4 rozdział, werset 15. Końcówkę chciałbym przywołać. Pośredniku, tam Paweł mówi, wszak ja was zrodziłem przez co? przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Czyli Paweł, głosząc im Ewangelię w mocy Ducha Świętego, niejako ich duchowo zrodził. On tak tylko mówi, bo obrazowo, bo oczywiście Bóg tego dokonał, ale on mówi jako o sobie, jako o nauczycielu w kontekście. Więc widzimy, że Słowo Boże jest nieodzowne. I Słowo Boże nie jest tylko potrzebne na początkowym etapie. Słowo Boże uświęca w dalszym ciągu potem nasze dusze i nasze życie i prowadzi nas do zbawienia. Ale warunek, musimy być temu Słowu posłuszni. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 22, tak pięknie to pokazuje. Pamiętacie, że już czytaliśmy 23 o tym odrodzeniu, ale 22 zobaczmy. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Zobaczmy, jest tu mowa o uświęceniu dusz przez posłuszeństwo prawdzie. Czyli poddanie się Słowu Bożemu. Człowiek Boży to jest człowiek, który jest inny od tego świata. Dlaczego? Nie to, że chce na przykład chodzić w czarnym kapeluszu i długą brodę zapuścić. I na przykład nie stosować guzików, tak? Czyli amiszem zostać. Albo jakieś inne wyróżniki. Nie. Po prostu jego życie jest uświęcone. On różni się na korzyść, nie po to, żeby się wywyższać, bo czytamy tu o miłości, a miłość jest przeciwieństwem pychy, ale właśnie, żeby pełnić wolę Bożą, żeby po prostu przypominać Boga, o czym za chwilę będziemy mówić, naśladować Go, naśladować Pana Jezusa. I tutaj list Jakuba też zawiera ciekawą wskazówkę, pierwszy rozdział, bo zgodzicie się, że jest pokusa w naszym życiu, żeby czasami ulegać gniewowi. Czasami rodzice się gniewają na dzieci, żona się gniewa na męża, mąż na żonę, a tu gniew właśnie utrudnia. Utrudnia nam życie. I list Jakuba, pierwszy rozdział od 19 wersetu powiada tak. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a nie każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Widzimy, jaką wielką rolę ma Słowo Boże? Ono prowadzi nas do zbawienia. Dlatego trzeba odsunąć na bok gniew i niech Słowo Boże nas łagodzi. Ale warunek, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Czyli Słowo Boże ma być wprowadzane w życie. A więc widzimy, że Słowo Boże, podsumowując, zapoczątkowuje duchowe życie w człowieku, głównie przez Ewangelię, która jest głoszona. Dalej uświęca w ciągu biegu życia chrześcijańskiego nasze życie na tyle, na ile jesteśmy Mu posłuszni. Idźmy dalej. Słowo Boże w mocy Ducha Świętego pozwala przemieniać nasze charaktery na obraz Boga i Chrystusa. W liście do Efezjan, 4 rozdziale, od 20 wersetu czytamy. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości, czego? Prawdy. Czyli zobaczmy znowu, prawda Słowa Bożego pozwala nam przeobrażać się na obraz Boga. I dlatego ktoś, kto powie, a czy to praktyczne, żeby tak codziennie spędzać czas na słuchaniu lub czytaniu Biblii, to on się myli, bo on zapomina, że my jesteśmy wychowywani do wieczności. To jest jak najbardziej praktyczne, bo to życie jest krótkie. Jak się ma tam 20-30 lat, to wydaje się, że jest długie, ale z mojej perspektywy, gdzie mam większość za sobą, już nie jest takie. I po prostu przygotowujemy się do wieczności. A w wieczności mamy obcować z jakim Bogiem? Świętym Bogiem. I on teraz przez przemienianie naszego charakteru na swój obraz przygotowuje nas do tej wieczności. żebyśmy się nadawali do tego. Wiadomo, że są upadki po drodze, że nie zawsze nam wszystko wychodzi. Wiadomo, że proces uświęcenia Bóg sam dokona i dopełni. Przy zmartwychwstaniu da nam chwalebne ciało, albo jeśli dożyjemy powrotu Chrystusa, przemieni nas w chwalebne ciało. I one będą wolne od wszelkiej skazy grzechu, ale to nie znaczy, że teraz nie mamy nad tym pracować. List do Kolosan, 3:9-10 bardzo jasno to tłumaczy, bo mówi: nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Inne przekłady mówią dzięki poznaniu. Czyli dzięki poznawaniu Boga przez Słowo, obcowaniu z Nim, mając żywy kontakt z Bogiem, nie pozostajemy tacy sami. To jest uświęcający wpływ na nasze życie, na nasz charakter. I ludzie to będą widzieli. Szczerzy ludzie zobaczą, że jesteśmy inni. Że inaczej reagujemy w różnych sytuacjach, że inaczej się zachowujemy. Kiedyś w chwale będziemy już zupełnie wolni od wszelkiej skazy grzechu i będziemy podobni do Ojca, do Syna. I musimy sobie tutaj powiedzieć, w tym kontekście właśnie tego uświęcania naszych charakterów, że Bóg jest wielkim wychowawcą. Bóg jest największym, najwspanialszym nauczycielem. Kiedyś brat Tozer napisał taką rzecz, że on sobie wyobraża sytuację, że Judasz mógłby ukończyć seminarium teologiczne i być dobrym studentem i wszystkie zaliczyć testy. Czy nie jest tak? Umysłowo można opanować teologię? Ale czy to oznacza, że duch będzie zmieniony? Właśnie. Chodzi o to, że przede wszystkim jest poznanie duchowe. Przez zbliżenie się do Boga człowieka szczerego, który wkłania owszem poznanie, ale daje się Bogu wychowywać i ma autentyczną, szczerą, bliską więź z Bogiem. Bo można wiedzę opanować książkowo, pięknie, ale serce może być zimne, niestety. I tutaj w Księdze Joba, 36:22, Elihu mówi tak: oto Bóg jest wzniosły w swym działaniu. Gdzieś jest taki wychowawca jak On? To najlepszy wychowawca. Dajmy się przede wszystkim wychowywać Bogu. On najlepiej nas wychowa. I Psalm 71, tutaj Dawid tak piękne słowa używa w odniesieniu do Boga Ojca. Psalm 71, werset 17. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. Czy nie są to piękne słowa? Psalm 71, werset 17. I wielu z nas może to powtórzyć, że od młodości jesteśmy uczeni przez Boga. Ileż to razy rano mieliśmy, czy przy innej porze dnia, wspaniały czas z Bogiem, z Jego Słowem, gdzie czuliśmy się pouczani, a czasami napominani, czasami podnoszeni na duchu. I mieliśmy cudowny czas. Kiedyś rozmawiałem z naszym bratem, który był przez dłuższy czas pastorem zielonoświątkowym, ale już dawno nie jest. I on mi powiedział tak: widziałem autentyczne cuda w moim życiu, ale najpiękniejsze chwile spędziłem z modlitwą i ze Słowem Bożym. Sam na sam z Bogiem. To były najpiękniejsze chwile. Dzięki przyjmowaniu Słowa Bożego możemy też unikać grzechu, co jest bardzo ważne, i zachowywać siebie w czystości. Zajrzyjmy do Psalmu 119. To jest taki praktyczny aspekt uświęcenia, że Słowo Boże nam pomaga. Psalm 119, wersety 9-11. Pomaga nam zachować prawość. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W sercu moim przechowuję Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. I to już możemy wpajać naszym dzieciom. Nasz Tymek nas zaskoczył niedawno, bo w związku z Halloween powiedział pani: my w to nie wierzymy i ja tego nie będę robił. Po prostu już dziecko może wiedzieć, co jest dobre, a co złe, jeśli mu wpajamy ze Słowa Bożego pewne zasady. Żeby zachować czystość, trzeba przestrzegać Słów Bożych. W sercu przechowywać Słowo Boże, aby nie zgrzeszyć przeciwko Bogu. I w tym samym psalmie jeden z aspektów czystości jest poruszony w wersecie 37. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, obdarz mnie życiem na drodze swojej. Dzisiaj dużo tej marności się nam podsuwa pod oczy i żeby zachować prawość, trzeba odwracać się od tego, nie pobłażać sobie, nie pozwalać sobie na oglądanie czegoś, co jest niegodziwe po prostu. Czy to filmów, czy obrazków, wszystkiego, co się Bogu nie podoba. Idźmy dalej. Słowo Boże pomaga nam utrzymać bliską więź z Panem Jezusem i wydawać owoc ku chwale Boga Ojca. A to sprawia większą skuteczność w modlitwie i daje radość. O tym mówi Ewangelia Jana, 15 rozdział, podobieństwo o krzewie winnym i o latoroślach. Tutaj czytamy, że Chrystus jest prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec jest winogrodnikiem. I werset drugi powiada w 15 rozdziale, każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. I jak oczyszcza? Werset trzeci wyjaśnia. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Czyli Słowo Boże, które głosił Pan Jezus, oczyściło Jego uczniów, że mogli wydawać owoc. I tak samo, jeżeli będziemy korzystać ze Słowa Bożego, to Bóg nas oczyści i Pan Jezus nas oczyści, żebyśmy mogli wydawać jeszcze obfitszy owoc. Dlatego tak ważne jest na co dzień korzystanie ze Słowa Bożego. I tutaj Pan Jezus mówi w wersecie 7, jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Czyli zobaczmy, jeśli przechowujemy w naszym sercu Słowo Boże, to nawet i modlitwy są milej widziane wobec Boga, przez Pana Boga. Dlaczego? Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Największy władca wszechświata jest gotów nas wysłuchiwać, a my nie chcemy go słuchać. Normalne by to było? Jest taki werset w Księdze Przypowieści, taki trochę przykry, ale prawdziwy. Przypowieści, 28 rozdział, werset 9. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Czyli Bogu się nie podoba modlitwa człowieka, który chce przemawiać do Boga, a w ogóle nie chce go słuchać. I my nie mamy być takimi ludźmi. Nasze modlitwy będą skuteczniejsze, jeżeli będziemy zachowywać słowo i też wydawać owoc. To słowo będzie rodziło w nas owoc. Ewangelia na 15:8 mówi, przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. I to też daje radość. Bo Pan Jezus mówi w wersecie 11, to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Dużo też mówi w tym fragmencie o miłości, że tym największym przykazaniem jest miłość. Bo mówi w wersecie 12, takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I to Słowo Boże zachęcające nas w wielu miejscach do miłości naprawdę jest święte i czyste i słuszne, bo chrześcijaństwo nie przyszło po to na ten świat, żeby zaprowadzić rewolucję, obalić porządek społeczny, ale w duchu Chrystusowym uświęcić te relacje, które są, te porządki, które są, w relacjach międzyludzkich. Po prostu ludzi skierować na drogę pokoju, na drogę Ewangelii i w relacjach codziennych, w rodzinie, gdziekolwiek, wśród sąsiadów, właśnie w duchu miłości działać, w duchu Chrystusowym. Naprawdę to ma niezwykłe znaczenie. Ja się przekonałem tak w takich codziennych sprawach, jak załatwianie sprawy na poczcie, w sklepie. Jak my jesteśmy życzliwi, uprzejmi, to też wraca do nas. Ludzie też tym nieraz odpłacają. I po prostu możemy wokół siebie szerzyć takie dobro, że będziemy uprzejmi, będziemy właściwie się zachowywać w sposób prawy, godny, tam, gdzie jesteśmy, i okazywać miłość. Musimy też pamiętać, że Słowo Boże jest przy tym wszystkim prawdą. 17 rozdział, werset 17 Ewangelii Jana. Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Jest to prawda uświęcająca. Niektóre przekłady mówią, uświęć ich w prawdzie Twojej. Ta prawda biblijna poucza o wielu sprawach. Pozwala rozeznać, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. W liście do Hebrajczyków autor tego listu, wielu uważa, że Paweł, inni mówią, że nie wiadomo, bo nie jest wymieniony z imienia autor, ubolewa nad tym, że ci odbiorcy listu, biorąc pod uwagę czas, już powinni być nauczycielami, ale stali się ociężałymi w słuchaniu, musieli wracać znowu do podstaw wiary. Pokarm stały jeszcze dla nich był za trudny, musieli się karmić mlekiem. I werset 14 mówi, na czym polega pokarm stały. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. I tu chciałbym powiedzieć bardzo ważną rzecz. Może słyszeliście czasem o jakichś kłopotach, że ktoś wpakował się z chrześcijan, już tak mówiąc dosadnie, w jakiś kłopot, ktoś podjął złą decyzję. Na przykład jakaś chrześcijanka wyszła za mąż za osobę niewierzącą, ma teraz problemy, albo wyszła za mąż za człowieka z religii niechrześcijańskiej i ma teraz problemy. Wiele można by było podawać przykładów, ale ta większość tych przykładów pokazuje, że problemy rodzą się wtedy, jak ludzie nie mają rozeznania, co jest dobre, a co złe, albo co jest właściwe lub nie, i nie kierują się Słowem Bożym. Wiele problemów udałoby się uniknąć, gdyby ludzie kierowali się Słowem Bożym. Bardzo często pomijanie Słowa Bożego rodzi określone problemy. I to w życiu i wybitnych chrześcijan, jeśli są nieposłuszni, i że tak powiem, takich zwyczajnych. Każdy, kto nie będzie posłuszny Słowu Bożemu, będzie miał kłopoty. I dlatego trzeba wyjść poza podstawowe nauki i zwrócić się ku rzeczom głębszym, wyższym, wyrobić sobie dobre sądy, co jest właściwe, a co nie, w oparciu o Słowo Boże. I Biblia pomaga też ocenić prawdziwość lub fałsz różnych nauk, twierdzeń, postaw czy trendów. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, opisują mieszkańców Berei, którzy owszem, chętnie wysłuchali apostoła Pawła, ale potem badali, czy tak się rzeczy mają. Sprawdzali w pismach, wtedy to były pisma Starego Testamentu, i upewniali się, czy istotnie tak jest, jak mówi jeden przekład.
17 rozdział Dziejów Apostolskich, 10 i 11 werset. I rzeczywiście Słowo Boże jest takim przewodnikiem, dzięki któremu możemy rozeznać, czy coś jest właściwe, czy nie. Ja tu zilustruję to pewnym przykładem.
Czasami do niektórych kościołów charyzmatycznych przyjeżdża jakiś prorok i do niego się ustawia kolejka. Stanie 20 ludzi, dla 20 ma słowo od Pana. Stanie 50, dla 50 po kolei ma słowo od Pana. Czy to jest rzeczywiście Boża sprawa? Czy to nie przypomina wróżbiarstwa? No właśnie, kiedy czytamy o prorokach w czasach biblijnych, to oni przeważnie mieli albo do jednego narodu, albo do określonej osoby słowo, a nie na zawołanie do każdego, kto tylko podszedł. Już znajomość, jak działali prorocy w Starym Testamencie i też w Nowym, gdzie był głównie Agabus jest opisany w Dziejach Apostolskich, pozwala rozeznać, czy dana praktyka, jaka jest stosowana gdzieś, jest zgodna ze Słowem Bożym. Musimy dobrze znać Słowo Boże, żeby rozeznać, co jest właściwe, a co nie.
Słowo Boże pomaga nam też przemieniać umysł i rozeznawać wolę Bożą, a wolę Bożą nie zawsze jest łatwo rozeznać, ale wiecie, kiedy łatwiej ją rozeznać?
Kiedy całkowicie oddajemy się i powierzamy Bogu. Kiedy też na początku każdego dnia, który rozpoczynamy, na nowo wciąż poświęcamy siebie Bogu. Powierzamy ten dzień, siebie, swoje rodziny, swoich bliskich, swoje dzieci Bogu. I całkowicie jesteśmy Mu oddani. List do Rzymian wyjaśnia, kiedy będziemy mogli rozeznać wolę Bożą. 12 rozdział, 1 i 2 werset. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Zobaczmy, kiedy człowiek rozróżni wolę Bożą? Kiedy wcześniej odda siebie całkowicie Bogu, jako ta ofiara żywa, święta, miła Bogu. Bo jeżeli nie odda się całkowicie Bogu, to nawet nie będzie chciał przyjąć tej woli Bożej. Powie, a to mi się nie podoba. To jest wbrew duchowi czasów. Dzisiaj to są przestarzałe rzeczy już, co mi tu, bracie, mówisz.
Więc widzimy, że potrzebne jest całkowite oddanie, żeby przyjąć wolę Bożą, taka jaka ona jest. I kilka rad na koniec, drodzy. Biblia nie jest dana po to, by prowadzić uczone debaty na jej temat. Na jakiej podstawie to mówię? Nie znaczy, że nie może być dyskusji na temat Biblii. Mogą być, ale głównym celem nie jest to. Ewangelia Jana 3, rozdział, werset 21 wyjawia, jaki jest cel istnienia prawdy. Bo w filozofii greckiej celem prawdy było to, żeby filozofowie sobie debatowali bez końca, dyskutowali dniem i nocą na temat prawdy. Ale zobaczmy, jaki jest cel. Ewangelia Jana 3, 21. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Czyli my mamy przede wszystkim postępować zgodnie z prawdą. Ona jest po to, żeby nią żyć. Kolejna rada. Unikajmy rutyny w korzystaniu z Biblii. Wnikajmy w naszego ducha i rozeznawajmy, co jest nam w danej chwili najbardziej potrzebne. Na przykład, załóżmy, dopuściłem się nadużycia w mowie. Powiedziałem coś, co nie potrzeba. Kogoś zraniłem. List Jakuba, 3 rozdział. Bardzo pomocne w napomnieniu samego siebie. Słowa o języku, o mowie. Dalej. Brak wytrwałości. Polecam księgę Jeremiasza. Jeremiasz się załamywał. Nawet przeklinał dzień swego narodzenia. Mówi, namówiłeś mnie i dałem się namówić. Miał pretensje do Pana Boga, że go namówił do służby proroczej. Przyrównał nawet Boga do wód niepewnych w pewnym momencie. Tak się posunął. Ale później dojrzał. Potem już nie ma u niego narzekania. Przez jakiś czas jest u Jeremiasza narzekanie. Ciężko mu bardzo z tym powołaniem proroczym. Ale uczymy się z jego przykładu wytrwałości. Dalej, brak nam czasem żywej nadziei. Księga Izajasza ma wiele wspaniałych, podnoszących na duchu takich słów o nadziei. Opanowuje nas przygnębienie, na przykład na jesień, tak? Wiele szarych dni. Polecam psalmy. Czy jakieś inne powody są przygnębienia? Polecam psalmy. Dawid często zaczyna psalm od słów takich pełnych przygnębienia, załamania, a kończy radością, bo skupia się na Bogu, na Jego chwale, na Jego wspaniałości. Księga Joba też przygnębieniu pomaga, żeby je pokonać. Pokazuje człowieka bardzo doświadczonego i doświadczonego, który jednak pozostaje wierny Bogu. List do Filipian. Z więzienia taki radosny list napisał Paweł. Spotkaliście, żeby ktoś z więzienia takie radosne listy pisał? Jeszcze pisał, radujcie się w Panu, powtarzam jeszcze raz, radujcie się. A właśnie list do Filipian taki jest. Dużo radości w nim. Dalej, brak mądrości. Domyślecie się, po co sięgamy? Po księgę przypowieści, tak? Dalej, upadek jakiś. To pierwszy rozdział pierwszego listu Jana do drugiego rozdziału wersetu drugiego, gdzie jest napisane, że krew Jezusa, jeśli chodzimy w światłości, to krew Jezusa, Syna Bożego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Dalej, Psalm 32, gdzie Dawid zaczyna, że schły jego kości, że po prostu wyczerpany był jak podczas upałów letnich, a potem wyznał występek Panu i zostało mu przebaczone. Więc jeżeli ciąży nam gdzieś sumienie, Psalm 32, Psalm 51, Dawid po grzechu z Batrzebą. I można by tak kontynuować jeszcze wiele przykładów, gdzie korzystajmy ze Słowa Bożego w taki elastyczny sposób, według tego, czego potrzebujemy, najbardziej w danym czasie. Możemy też czytać dane księgi po kolei, które chcemy czytać, wyznaczyć sobie jakiś plan. Ważne, żebyśmy karmili naszego ducha. I pamiętajmy, że Słowo Boże jest do bólu szczere, uczciwe. Opisuje prawdziwie Boga, jaki jest, ale też i prawdziwie człowieka. Pokazuje grzeszność i słabość człowieka i Boży sposób ratunku dla człowieka. Ono nie wybiela bohaterów. Dzisiaj, gdyby niektórzy historycy zakochani w swoich narodach mieli pisać o narodzie izraelskim, gdyby im dano takie zlecenie, to by o upadku Salomona nie napisali, to by upadek Dawida pominęli, grzech z Batrzebą i morderstwo na Uriaszu. Więc widzimy, że Słowo Boże jest bardzo uczciwe. Niewiara apostołów, świadectwo kobiet, że Pan Jezus zmartwychwstał i wiele innych rzeczy. I dlatego ceńmy, że to jest krystalicznie czysta prawda, którą dostaliśmy od Boga i pielęgnujmy ją i korzystajmy z niej. Więc przypomnijmy sobie, o czym mówiliśmy. Że Słowo Boże przede wszystkim objawia nam Boga Ojca i Pana Jezusa. Objawia nam wolę Bożą, prawdę Bożą. Szczególną rolę odgrywa Ewangelia, gdzie sam Syn Boży, jedyny przyszedł odwieczny, który sam jest Bogiem jako Syn Boży i objawił nam Ojca i w swoim charakterze, i w swoim postępowaniu, i w swoich słowach, które są duchem i życiem. Mówiliśmy, że Słowo Boże zapoczątkowuje życie duchowe, ale je też pielęgnuje ku zbawieniu, dalej uświęca. I że musimy być Mu posłuszni, żeby ono przyniosło wynik w naszym życiu. Przemienia nasze charaktery na obraz Chrystusa, w ten sposób wychowuje, pomaga nam unikać grzechu, pomaga utrzymać bliską więź z Chrystusem, wydawać dobry owoc, mieć radość, skuteczność w modlitwie. I Słowo Boże pozwala też rozeznawać, co jest dobre, a co złe, zarówno w kwestiach etycznych, moralnych, jak i w kwestiach herezji, nauk, poglądów, trendów. I pozwala uświęcać, przemieniać nasz umysł, rozeznawać wolę Bożą, pod warunkiem, że jesteśmy całkowicie oddani Bogu. I mamy z tego Słowa Bożego korzystać praktycznie, pod kątem właśnie naszego życia, żeby ono było jak najbardziej przez nas spożytkowane. Niech Bogu będzie chwała. Amen.